Aleksander mi właśnie zwrócił uwagę, że na Białorusi i pewnie też jeszcze w innych krajach od nas dzisiaj obchodzą Wielkanoc, więc nie jesteśmy tak całkiem oderwani, można powiedzieć, od okoliczności. Tak jak sygnalizowałem przed chwilą, chciałbym, abyśmy troszeczkę dzisiaj pozostali jeszcze przy temacie zmartwychwstania. Wiara w zmartwychwstanie wydaje się nam czymś oczywistym i gdy pytamy o zmartwychwstanie, no to jest to oczywiście nasza nadzieja, jest to nasza radość, jest to nasze oczekiwanie. Ale można sobie zadać pytanie, że skoro tak jest, skoro zmartwychwstanie to tak super pozytywna nowina, tak wspaniałe przesłanie, dlaczego tak wielu ludzi nie wierzy w zmartwychwstanie albo nie chce uwierzyć w zmartwychwstanie, mimo tego, iż często no, zarówno jakieś tam zewnętrzne dowody, jak i ich własne myśli nieraz każą im się ku temu skłaniać. Gdy patrzymy na świat wokół nas i gdy patrzymy także na historię, zauważamy, że zmartwychwstanie nigdy nie było jakimś takim specjalnie dobrze widzianym poglądem, czy też przekonaniem. Na pewno wiara w zmartwychwstanie nie pasuje do naszego współczesnego świata, z jego relatywizmem, z jego odwołaniem się do naukowych podstaw, czyli takim podejściem, że wszystko, co jest, można tłumaczyć na podstawie zjawisk zachodzących w świecie materialnym. Wrócimy jeszcze na chwilkę później do tego i troszeczkę więcej sobie na ten temat powiemy. Ale gdy patrzymy na historię, to dostrzegamy, że bynajmniej nie jakiś taki naukowy światopogląd czy naukowe podejście do świata i rozumienia wszystkiego jest jedynym powodem, dla którego ludzie nie chcą wierzyć w zmartwychwstanie. W świecie starożytnym też tak za bardzo nikt w zmartwychwstanie, czy też wielu ludzi nie chciało w zmartwychwstanie wierzyć. Pamiętamy, że gdy Paweł przemawiał do mądrych, uczonych Greków w Atenach na Areopagu, to słuchali go do momentu, gdy nie zaczął mówić o zmartwychwstaniu. Jak zaczął mówić o zmartwychwstaniu, to cały czar prysł i z mędrca, za którego do tej pory uchodził, stał się nagle jakimś takim opowiadaczem dziwnych, niestworzonych historii, którego nie warto słuchać. Został wyśmiany, został no, właściwie wyproszony i wiemy, że akurat Ateny to w tych wszystkich podróżach misyjnych apostoła Pawła było chyba jedyne miasto, gdzie ten misyjny sukces pana apostoła Pawła, można powiedzieć, był dosyć umiarkowany. Ale co tu się dziwić Grekom i ich filozofom, jeżeli w zmartwychwstanie nie wierzyli sami Żydzi, przynajmniej część z nich. Wiemy z historii, że w zmartwychwstanie nie wierzyli Saduceusze. A to Saduceusze byli jednym z wiodących stronnictw w tamtych czasach, w dodatku bardzo wpływowym w kręgach kapłańskich. I to oni w dużej mierze nadawali ton i kształtowali to, w co Żydzi wierzyli. No ale można sobie zadać pytanie, co się dziwić Grekom, co się dziwić Żydom, jak również w pierwszym kościele były problemy z wiarą w zmartwychwstanie. Otwórzmy pierwszy list Pawła do Koryntian, 15 rozdział. Będziemy z tego rozdziału dzisiaj czytać w trakcie rozważania poszczególne wiersze, więc warto go mieć cały czas otwarte. Natomiast chciałbym teraz przeczytać wiersz 12. Pierwszy list Pawła do Koryntian, 15 rozdział, 12 wiersz. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Proszę bardzo, ludzie wierzący, ludzie, którzy dołączyli do kształtującego się wówczas dopiero Kościoła, ludzie, którzy być może nawet nie musieli zaryzykować po to, aby być chrześcijaninem wtedy, w tamtych czasach, przy tym wszystkim zaczęli mieć problem z wiarą w zmartwychwstanie. Zaczęli uważać, że poselstwo Ewangelii być może jest poselstwem o wielu, wielu ważnych rzeczach, ale nie o zmartwychwstaniu. I nie dotyczy zmartwychwstania, dotyczy tylko i wyłącznie tego życia doczesnego. Także jest to, myślę, ciekawe i ważne pytanie. Pytanie, na którym warto się zastanowić, na które warto spróbować sobie udzielić odpowiedzi. Dlaczego ludzie nie chcą wierzyć w zmartwychwstanie? Skoro poselstwo o zmartwychwstaniu jest tak naprawdę dla nas poselstwem nadziei, źródłem naszej radości, źródłem naszego oczekiwania. Myślę, że również jakąś odpowiedzią na pytanie o cały sens naszego życia. I skoro już o tym sensie życia mowa, to wydaje się, że jedną z przyczyn, jednym z powodów, dla którego ludzie nie chcą wierzyć w zmartwychwstanie, jest właśnie to, że ludzie tak naprawdę uchylają, albo chcą się często uchylić od odpowiedzi na pytanie o sens ich życia. Chcą uchylić się na odpowiedzi na pytanie o sens ich życia, w szczególności jeśli ten sens życia wiąże się z czymś takim, co się nazywa naszą odpowiedzialnością i w ogóle pytaniem o to, po co i dla kogo tak naprawdę żyjemy. Oczywiście nie wszyscy ludzie tak myślą. Wielu ludzi jest po prostu bardzo powierzchowna duchowo i nie odpowiada, jak gdyby unika tematów zmartwychwstania, unika tematów tego, co wieczne, bo ich to zwyczajnie się nie interesuje. Ale ten brak zainteresowania ma często głębsze przyczyny i są to często przyczyny właśnie dotyczące spraw fundamentalnych i podstawowych. Gdy ludzie myślą o tym, że zmartwychwstaną, że nadejdzie taki moment, kiedy powrócą do życia i jeszcze w dodatku będą musieli stanąć przed kimś, kto jest od nich większy, będą musieli zdać sprawę ze swojego życia, to zgodzicie się, że niekoniecznie jest optymistyczne przesłanie. To może rodzić niepokój, to może rodzić różnego rodzaju wątpliwości. Wątpliwości tym większe, że jakoś tak dziwnie jest i też o tym za chwilkę jeszcze powiem troszeczkę więcej. Wszystko to, co wieczne, jeżeli ludzie tylko pomyślą o tym, co wieczne, o tym, co wykracza poza ten świat doczesny, to jakoś w dziwny sposób im się kojarzy od razu ze świętością. Że to, co jest wieczne, musi być lepsze, doskonalsze, świętsze od tego, co jest tutaj wokół nas, od tego, czym my sami jesteśmy. Wielu ludziom nasuwa się takie skojarzenie, że jeśli chodzi o zmartwychwstanie, że zmartwychwstanie tak naprawdę będzie zderzeniem ze świętością. I ludzie nie chcą tego zderzenia. Tak samo jak nie chcą się zderzyć z własną odpowiedzialnością, nie chcą się zderzyć z głębszym pytaniem o sens ich życia, tak samo nie chcą się zderzyć ze świętością, którą poświadomie gdzieś tam wyczuwają, że ona gdzieś tam jest. I woleliby, aby nie doszło do takiego momentu w ich życiu, kiedy każdy człowiek będzie musiał się wobec tej świętości stanąć i jakoś z tą świętością się zmierzyć. Dlatego lepiej nie wyżyć w zmartwychwstanie, dlatego lepiej wyprzeć z umysłu jakiegokolwiek myśli na ten temat. Naprawdę, zmartwychwstanie wbrew pozorom nie jest tak optymistycznym przesłaniem, jak nam się może wydawać. Nie jest tak naprawdę dla człowieka nadzieją. Nie jest tak naprawdę dla człowieka wspaniałą i wyczekiwaną perspektywą. Wróćmy do teraz tekstu listu do Koryntian. W 32 wierszu apostoł Paweł pisze takie bardzo ciekawe zdanie. Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek? Jeśli umarli nie bywają wzbudzeni, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Apostoł Paweł innymi słowy twierdzi tutaj, że jeśli człowiek nie ma przed sobą tej wiecznej perspektywy, to tutaj na tej świecie nie ma sensu żaden wysiłek, żadne poświęcenie, żadna walka o dobro. No bo niewiele z nich pozostanie tak naprawdę, jeżeli tylko tego świata i tylko tej rzeczywistości miałyby one dotyczyć. Więc jeżeli chcemy uchylić się od pytania o sens życia, o również w szczególności w kontekście naszej odpowiedzialności, to zapomnijmy o zmartwychwstaniu, bo wtedy rzeczywiście wszystko to, co się tutaj dzieje wokół nas, nie będzie miało po prostu większego znaczenia. I tym samym jakikolwiek osąd naszych działań, naszych czynów, naszych postępków też będzie no, można powiedzieć, bardzo ograniczony. Ktoś może jednak zadać następujące pytanie. Są przecież jednak ludzie, którzy nie wierzą w Boga, nie wierzą w zmartwychwstanie, ale podejmują wysiłki na rzecz dobra. Sami próbują być dobrzy, dostrzegają dobro, dostrzegają potrzeby dobra. Jest to prawda. Człowiek poszukuje dobra, człowiek chce być dobry. Człowiek szuka również przepisów na swoje życie, na właściwe życie, nawet jeśli miałby być oderwany od Boga. Już w czasach starożytnych, jeszcze właściwie zanim przyszedł Jezus Chrystus, zanim zaczął swoje pisma pisać apostoł Paweł, filozofowie stoicy stworzyli taki bardzo naprawdę przemyślany model i odpowiedź na to, jak godnie żyć i jak doszukiwać się w tym świecie wartości, mimo tego, iż nie był on w żaden sposób zakotwiczony w Bogu, przynajmniej w takim sensie, w jakim my Boga widzimy i jak my to rozumiemy. Więc ludzie próbują i nie można powiedzieć, że czasami nawet nie odnoszą pewnych sukcesów w tych swoich próbach. Tyle tylko, że jest jeden problem. Wszystkie te ludzkie próby są bardzo kruche i z reguły narażone na różnego rodzaju zagrożenia i na to, że w dość łatwy sposób mogą zostać podważone i kwestionowane. Jeśli zapomnimy o zmartwychwstaniu, jeśli zapomnimy o jakimkolwiek odwołaniu do czego co wieczne, możemy sobie tutaj oczywiście budować różnego rodzaju systemy wartości. Możemy próbować sami być dobrzy, możemy dążyć do dobra. Ale jeżeli zostaniemy skonfrontowani z kimś, kto będzie gloryfikował zło, z kimś, kto będzie tak naprawdę podważał wszystko to, co dla nas jest dobre, ważne i święte, to może się okazać, że nam braknie argumentów. Do czego się odwołamy? Po co sięgniemy, by pokazać człowiekowi, że mamy rację i że warto? Zwłaszcza w dzisiejszym świecie, który jest szczególnie właśnie relatywistyczny i z relatywizmu uczynił właściwie prawie że swoją religię. Więc skoro wszystko jest względne, skoro każda prawda jest względna, nie da się odwołać, nie daje się doczepić do niczego większego, no to w zasadzie jakie mamy argumenty? Możemy starać się, możemy się próbować, ale może to zostać podważone i zakwestionowane. Druga sprawa. To, co dla człowieka jest prawdziwe i cenne i dobre, też, jak widzimy, ewoluuje na przestrzeni dziejów. Jeden prosty przykład podam z czasów naszego życia. W czasach mojej młodości dla ludzi największymi wartościami była wolność osobista i pokój. Wokół tych wartości chcieli budować cały świat i jak gdyby wszystko było robione w taki sposób, aby uniknąć wojny i aby wolność była rzeczywiście wolnością. Widzimy dzisiaj, ja tutaj nie zamierzam jakoś tam wdawać się, czy też jakoś tutaj czynić jakieś aluzji do jakichś kwestii politycznych. Nie, absolutnie nie o to chodzi. Tylko zwykła obserwacja. Dzisiejsi młodzi ludzie dzisiaj niespecjalnie stawialiby na pierwszym miejscu kwestie wolności i kwestii pokoju. Wręcz przeciwnie, można odnieść wrażenie, że wielu ludzi na tym świecie jest znużonych pokojem, że jest gdzieś jakoś przytłoczonych tym jakimś marazmem, pokojem i wydaje im się, że ratunek dla świata będzie w jakiejś konfrontacji, w jakiejś rewolucji, w jakiejś przemianie, nie wiadomo czym jeszcze. To tylko jako taki przykład względności, relatywizmu i tego, że budowanie wartości w tym świecie jest może ciekawym zajęciem, może szlachetnym ćwiczeniem, ale jest kruche i narażone na właśnie łatwe podważenie. No ale jeśli tak jest, jeśli to wszystko łatwo podważyć, to wtedy uciekamy od odpowiedzialności. Wiara w zmartwychwstanie, jak już o tym wspomniałem, jest też przyznaniem się do tego, że nasze działania, nasze czyny i to, co w tym świecie robimy, mają ogromne znaczenie i odpowiedzialność. Człowiek nie chce być aż tak odpowiedzialny. Kto chce być tak odpowiedzialny? Czy ta odpowiedzialność człowieka nie przytłacza? Czy nie czyni go wręcz przerażonym tym, co się dzieje? Przecież bez tej odpowiedzialności życie jest dużo prostsze. Życie będzie dużo łatwiejsze. Zmartwychwstanie wnosi tak naprawdę tylko tutaj pewien ferment i daleko idący niepokój, prawda? Znamy pewnie takiego polskiego poetę, bo się o nim w szkole uczymy, nazywał się Czesław Miłosz. W zależności od okresu raz bardziej lubiany lub raz mniej lubiany. Ja chciałem przytoczyć tutaj fragment jednego z jego esejów, gdzie pisał trochę na temat takiego pojęcia jak opium dla ludu. Wiemy, że opium dla ludu to jest takie pojęcie sięgające marksizmu, które za to opium właśnie uważało religię i w ogóle wiarę w Boga. Ale Czesław Miłosz napisał coś takiego. Prawdziwe opium dla ludu to nie religia, tylko to wiara w nicość po śmierci. Ogromna pociecha w tym, że za nasze świństwa, upadki, tchórzostwa, morderstwa nie będziemy sądzeni. No więc właśnie. Nie każdy jest mordercą, ale myślę, że każdemu człowiekowi są bliskie różnego rodzaju świństwa, złe rzeczy, niegodne postawy, niegodne zachowania. Coś, o czym chcielibyśmy zapomnieć. I po co mamy to wywlekać na całą wieczność? Po co nam jakiś moment, kiedy za to wszystko będziemy musieli odpowiedzieć i jeszcze być może ponosić tego wieczne konsekwencje? Zatem wiara w zmartwychwstanie w tym wypadku również jawi się jako coś bardzo, nie tylko nie ma nic wspólnego z nadzieją, ale jawi się jako wręcz coś bardzo dla człowieka groźnego. Zatem jeśli nie ma zmartwychwstania, nie ma sensu dyskusja o głębszym sensie naszego życia i jesteśmy w tym momencie zwolnieni od jakiejś takiej głębszej dyskusji na temat naszej odpowiedzialności. Robi się coraz ciekawiej, prawda? Bez zmartwychwstania też nie ma sensu jakiekolwiek praktyki religijne. Spójrzmy na 19 wiersz tego 15 rozdziału listu Pawła do Koryntian. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Apostoł Paweł tutaj mówi bardzo jednoznacznie o tym, że albo ten świat ma duchowy wymiar, w którym również jest miejsce na duchowy wymiar człowieka, czyli na to, że człowiek to nie tylko to, co tutaj, tylko to nasze życie tutaj przez kilkadziesiąt lat, albo tak na dobrą sprawę lepiej sobie podarować wszelkie odniesienia do duchowości, do religijności, do jakichś takich ponadnaturalnych odniesień moralnych i tym podobnych rzeczy. Można powiedzieć, że apostoł Paweł tutaj wyprzedza swoją epokę i jest takim prekursorem takiego światopoglądu naukowego, który w tym momencie mówi, że zgoda, jeżeli odrzucamy to, co się wiąże z naszą wiarą, jeśli odrzucamy zmartwychwstanie, to naprawdę dajmy sobie spokój z jakąkolwiek religią i po prostu wierzmy tylko w to, co jest materialne i namacalne. Wspomnieliśmy już tutaj sobie na temat świętości, na temat tej przerażającej świętości, która gdzieś tam jest za światach i którą człowiek podświadomie czuje. Ktoś mógłby zadać pytanie, dlaczego? Czy rzeczywiście Bóg jest święty? Ale jakoś nie potrafimy sobie wyobrazić złego Boga. Czy potrafimy sobie wyobrazić złego Boga? To jest nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia jest ten świat, nie do pomyślenia jest nasza egzystencja, nie do pomyślenia jest cokolwiek, gdyby Bóg był zły. Jest to coś tak strasznego, coś tak okropnego, że nie jesteśmy sobie nawet w stanie takiego świata wyobrazić. Ale jeśli Bóg nie jest zły, jeśli Bóg jest dobry, to w tym momencie zmierzamy się z absolutną świętością i z absolutnym dobrem. I tutaj dochodzimy do kolejnego problemu, jaki ma człowiek, jeśli chodzi o zmartwychwstanie. Możemy sobie wyobrazić kogoś, kto uzna, że to wszystko, co do tej pory powiedzieliśmy, rzeczywiście jest prawdą, w tym sensie, że skłoni go do tego, że zacznie jednak myśleć o Bogu i zacznie myśleć o zmartwychwstaniu. Że powie sobie, niemożliwe jest to, aby ten świat był pozbawiony jakiegokolwiek systemu wartości. Że niemożliwe jest to, aby w tym świecie nie było Boga. Że niemożliwe jest to, aby człowiek po prostu był tylko jak to zwierzę, które żyje tutaj kilkadziesiąt lat. Muszę się zwrócić ku czemuś, co jest wieczne, ku czemuś, co jest nieprzemijające. Ale taki człowiek nie osiągnie niczego więcej, jak właśnie tego, że zderzy się właśnie z tym wyzwaniem świętości, z tym, że spotka się z Bogiem, który jest święty i niedostępny. Mówi o tym apostoł Paweł w 17 wierszu. Jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Co z tego, że zaczniemy wierzyć, jeżeli nasze grzechy będą nas dalej oddzielać od Boga? Co z tego, że zaczniemy myśleć o zmartwychwstaniu, jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, że z naszymi grzechami to najwyżej możemy zasłużyć na wieczne potępienie? I tutaj znowu mogą się powiedzieć argumenty, ale ludzie przecież próbują. Ludzie próbują stać się dobrzy, ludzie próbują się samousprawiedliwić. Można, wszystko można. Można nie wierzyć w zmartwychwstanie. Można budować system wartości w oparciu o tylko to, co jest na tym świecie. Można również próbować się samą usprawiedliwić. Można również próbować stać się dobrym samemu. Ale musimy sobie tutaj jasno powiedzieć. To wszystko to jest stąpanie po bardzo cienkim gruncie. I czy, jeśli tak zastanowimy się na tym głębiej, to czy rzeczywiście jesteśmy gotowi zaufać sobie, swojej własnej sprawiedliwości, swojej własnej dobroci tak bardzo, żeby tutaj postawić na szale naszą konfrontację ze świętym i jedynym Bogiem? Dlatego wielu ludzi właśnie woli odrzucić wiarę zmartwychwstanie również z tego powodu, żeby nie mierzyć się z tym wyzwaniem, jaki jest Boży sąd i Boży standard świętości. A jeśli patrzymy do Słowa Bożego, to w tym, że jesteśmy grzeszni, że jesteśmy godni potępienia, to wiemy, że ono nas tylko utwierdza. Nie będę już w tym momencie przytaczał określonych cytatów, fragmentów. Myślę, że znamy je doskonale. Jeżeli jest taka potrzeba, możemy do tych fragmentów zajrzeć po nabożeństwie. Tak więc zmartwychwstanie, które nam w oczywisty sposób wydaje się czymś takim wspaniałym i cudownym i pełnym nadziei, tak naprawdę wielu ludzi przeraża. I wiemy, że są powody do tego, żeby przerażało. Wielu nie myśli dlatego, bo po prostu jest bardzo powierzchowna. Ale wielu myśli i właśnie dlatego, że myśli, odrzuca. Właśnie dlatego nie chce się zmierzyć z tym faktem. I woli przekształcić, przeobrazić całe swoje rozumienie człowieka, jego natury, jego istoty, byleby tylko nie musieć odpowiedzieć na te pytania, jakie stawia przed człowiekiem wiara zmartwychwstanie. Co zatem sprawia, że my możemy o zmartwychwstaniu mówić swobodnie, bez strachu, z nadzieją i radością i jakimś takim spokojem i wręcz oczekiwaniem? Zanim do tego przejdziemy, jeszcze jedna taka mała dygresja odnośnie właśnie zmartwychwstania i tego, że my głosimy nie tyle zmartwychwstanie jako takie, ale głosimy zmartwychwstanie w Jezusie Chrystusie. To jest zasadnicza różnica, to jest zasadnicze rozróżnienie. Gdybyśmy głosili tylko zmartwychwstanie, odbijalibyśmy się od tych wszystkich pytań i problemów, o których powiedzieliśmy sobie przed chwilą. I tak naprawdę stanęlibyśmy wobec tak trudnych pytań, wobec tak trudnych wyzwań, że pewnie byłoby nam bardzo trudno sobie z nimi poradzić. I pewnie wcześniej czy później doszlibyśmy do wniosku, że tak naprawdę to ta wiara przeraża, niż da jakąś nadzieję. I dlatego trudno się dziwić, że nie tylko ludzie tego świata, nie tylko poganie, ale nawet Żydzi woleli w zmartwychwstanie nie wierzyć. Choć wierzyli w Boga, wierzyli w Boże prawo, wierzyli w wszystko to, co tak naprawdę tutaj Paweł krytykuje i wykazuje jako niewiele warte. Ale takie próby Żydzi podejmowali. Zmartwychwstanie Chrystusa jest dowodem na zmartwychwstanie w ogóle. Tutaj już przechodzimy może od takich pytań do już konkretnych odpowiedzi i konkretnych dowodów. Apostoł Paweł jasno stwierdza coś takiego, że nie można wobec tego faktu przejść obojętnym. Tu już mamy do czynienia z faktem. W Chrystusie zmartwychwstanie przestaje być opcją, staje się faktem. Jeżeli w tym momencie dalej odrzucamy wiarę w zmartwychwstanie, to nie odrzucamy to tylko idei, nie odrzucamy tylko poglądu, na które to odrzucenie możemy sobie znaleźć jakieś tam argumenty, ale odrzucamy również fakty. Spójrzmy na wiersz 16 i wiersz 20. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. I wiersz 20. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Chrystus jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Jest pierwiastkiem, no bo tak na dobrą sprawę, gdyby tutaj już trzymać się faktów, no to za dużo tych faktów świadczących o zmartwychwstaniu nie widać wokół nas, prawda? Widzimy takie zmartwychwstałe postaci wokół nas? No nie bardzo, prawda? Póki co Chrystus jest jedynym dowodem na to, że człowiek zmartwychwstanie. Odkąd Chrystus zmartwychwstał, wiemy, że człowiek zmartwychwstanie. Do tej pory mogła to być pewna koncepcja, wiara, wyobrażenie, pogląd, równoważny z innymi poglądami, ale zmartwychwstanie Chrystusa to zmieniło i postawiło w tym momencie człowieka wobec konkretnego faktu. Chrystus zmartwychwstał, zatem człowiek zmartwychwstaje również. Jest to na razie, tak jak powiedziałem, dowód jedyny, ale dowód bardzo ważny. Ktoś może powiedzieć, no na przykład Łazarz też zmartwychwstał. Nie zmartwychwstał w tym sensie, co Chrystus. Łazarz został wzbudzony z martwych, ale wszyscy wokół wiedzieli, że to, aczkolwiek był to wielki cud, ale to nie było zmartwychwstanie. Faryzeusze doskonale sobie zdawali z tego sprawę i widzieli tylko jako jakiś taki przejściowy problem, który da się łatwo rozwiązać. Powiedzieli, Łazarza można znowu wysłać z powrotem na tamten świat i będzie po problemie. Prawdziwe zmartwychwstanie nie na tym polega. Zmartwychwstanie to jest powstanie do nowego życia i do życia w tym momencie już w warunkach wieczności i w kontekście wieczności. I tak zmartwychwstał Chrystus. On stał z martwych, powstał z grobu i żyje wiecznie. Jest w niebie, stawia się tam za nami i żyje. I będzie żył wiecznie. I wraz z Nim my żyć będziemy. Zatem również z tego powodu zmartwychwstanie Chrystusa jest tak kluczowym i ważnym faktem. Faktem, dowodem, przykładem, obrazem tego, co się stanie z nami również. Tego, co czeka każdego człowieka. Jeśli mówimy o zmartwychwstaniu Chrystusa, to mówimy również o tym, że od zmartwychwstania, można powiedzieć kolokwialnie, nie wywinie się żaden człowiek. Pan Jezus zmartwychwstał, więc jest dowodem na to, że losem człowieka, przeznaczeniem człowieka jest zmartwychwstanie. Ale zmartwychwstanie w dalszym ciągu byłoby czymś przerażającym. Możemy powiedzieć o tym, że cóż, no, jest tylko gorzej, bo widzimy, z jakimi problemami wiąże się zmartwychwstanie. Widzimy, że zmartwychwstanie dla człowieka oznacza tak naprawdę to, że jest w sposób absolutnie odpowiedzialny, że cała wieczność go czeka na to, aby się zmierzył z tym, o czym pisał Czesław Miłosz, ze swoimi świństewkami, draństwami, słabostkami, niegodnymi zachowaniami, bądź innymi gorszymi grzechami, jakie w życiu popełnił. Jest to fatalna wiadomość. Druga fatalna wiadomość jest taka, że gdzieś tam prawdopodobnie w wieczności obowiązuje standard świętości, którego człowiek nie jest w stanie w żaden sposób spełnić. I teraz to, że Chrystus zmartwychwstał, czy to jest dobra wiadomość? Na tym etapie jeszcze nie do końca. No bo w tym wypadku jest to jedynie dowód na to, że jeżeli miałeś nadzieję, że zmartwychwstania nie ma, to przykro mi, ale oto dowód. Zmartwychwstał Chrystus, czyli jest on dowodem na to, że człowiek zmartwychwstaje. Bo Jezus Chrystus, tak samo jakby Bogiem, był człowiekiem i zmartwychwstał jako człowiek. Bóg nie został zabity. Człowiek został zabity i zmartwychwstał. I tutaj masz, człowieku, dowód na to, że zmartwychwstanie jest. I teraz dochodzimy do rzeczy najważniejszej, ale zarazem rzeczy najwspanialszej. Chrystus jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli, nie tylko dlatego, że jak gdyby pokazuje, co będzie z człowiekiem, że jak gdyby zmartwychwstanie jest przeznaczeniem każdego człowieka. Chrystus jest pierwiastkiem zmartwychwstania w Nim. Dla tych, którzy oczywiście w Niego uwierzą, dla tych, którzy przyjmą Jego zbawienie. My głosimy zmartwychwstanie w Chrystusie. Nie tylko w tym sensie, że Chrystus pokazuje, że człowiek zmartwychwstanie, ale pokazuje przede wszystkim to, że człowiek, który wierzy w Boga, człowiek, który zaufa Chrystusowi, zmartwychwstanie wraz z Nim do chwały, do uwielbienia Boga i do rzeczywistego zrealizowania tych wszystkich wspaniałych rzeczy, w które wierzymy i których się trzymamy. Wiersz 22. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. I chcę to bardzo mocno podkreślić, moi drodzy. Podstawą naszej nadziei, podstawą naszej świątecznej, jak to było w ostatnich dniach, radości i pewności jest nie tyle to, że powstaniemy z martwych do życia, ale to, że powstaniemy z martwych do życia w Chrystusie. To Chrystus tak naprawdę daje człowiekowi nadzieję. To Chrystus tak naprawdę sprawia, że zmartwychwstanie przestaje być dla człowieka czymś przerażającym, czymś okropnym, czymś, przed czym może musi człowiek uciekać. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego Chrystus? Odnieśmy to pytanie do tych wszystkich wątpliwości, które właściwie przez większą część naszych dzisiaj rozważań sobie stawialiśmy. Pytanie o sens życia, pytanie o to, czy jest w ogóle coś tam po śmierci. No jest, jest Bóg. Ale jest też tak, to wszystko przez Boga zaplanowane i pomyślane, że człowiek jest częścią tej wspaniałej przyszłości, że człowiek jest elementem tego, co Bóg ostatecznie dla człowieka przygotował. Chrystus zmartwychwstał, poszedł do nieba i przygotowuje tam dla nas miejsce w niebie. Ci, którzy zmartwychwstają w Chrystusie, trafią w to miejsce, które Bóg przygotował dla nich w niebie. Do samego nieba, przed ten tron łaski, który kiedyś w Starym Testamencie przerażał. A teraz, jak czytamy właśnie w liście do Hebrajczyków, jest tronem łaski, do którego możemy przystąpić w stosownej porze, szukając pomocy, szukając łaski, szukając pocieszenia i szukając ratunku. Chrystus odpowiada tutaj na pytanie o to, co jest, jakie jest przeznaczenie człowieka, jaki jest sens życia człowieka, mówi jednoznacznie. Celem i przeznaczeniem i sensem życia człowieka jest to, aby został wzbudzony do życia z Bogiem, aby żył wiecznie z Bogiem, aby był przed Jego tronem i miał z Nim wieczną, niezachwianą i trwałą społeczność. Mówiliśmy o odpowiedzialności człowieka, o tej przerażającej odpowiedzialności. I to jest prawda, że odpowiedzialność za nasze grzechy sięga wieczności. Ale co zrobił Chrystus? W drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale 21 wierszu czytamy: On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Czyli to jest prawda. Te wszystkie nasze draństewka, świństewka, mniejsze lub gorsze, to wszystko gdzieś tam ma swój kosmiczny, wieczny wymiar. Ale jako takie one zostały złożone na Chrystusa. Chrystus za nie wziął je na siebie. Umarł za nie i uwolnił, wziął na siebie za nie odpowiedzialność i tym samym nas od tej odpowiedzialności uwolnił. Zatem jeśli zmartwychwstanie nam się kojarzy z jakimś takim strasznym poczuciem odpowiedzialności, to jeśli zmartwychwstajemy w Chrystusie, powtarzam raz jeszcze, tylko wtedy, jeśli zmartwychwstajemy w Chrystusie, to tego problemu nie ma. Ten problem zostaje rozwiązany, ten problem zostaje usunięty. Chrystus go usunął. I ostatnia sprawa, kwestia naszej świętości. No wiemy, że nie jesteśmy święci, że nie jesteśmy doskonali. Ale co zrobił Chrystus? Czyją sprawiedliwością od tej pory się posługujemy? Czyją świętością? Czyim standardem? Naszym własnym, wypracowanym, wywalczonym? Nie. Wiemy doskonale, że jak czytamy w liście do Rzymian, objawiła się sprawiedliwość Boża w Chrystusie. Niezależnie od zakonu, niezależnie od naszych uczynków, od prawa, od tego wszystkiego, co tutaj na tej ziemi mogło nas ograniczać. Jeśli w tym momencie myślimy o tym, że przyszłość nas przeraża, wieczność nas przeraża, zmartwychwstanie nas przeraża, bo wiąże się ze świętością, to w tym momencie nie musimy już drżeć. Bo w tym momencie wiemy, że ta świętość, wobec której będziemy weryfikowani, to już nie będzie nasza świętość, ale świętość Jezusa Chrystusa. Jego sprawiedliwość, Jego doskonałość, Jego czystość, Jego też nieograniczona miłość i łaska, którą nam okazał. Więc nie musimy się bać ani pytań o sens życia, ani pytań o naszą odpowiedzialność, ani pytań o świętość, która gdzieś tam wydaje się, że rządzi wszystkimi kosmicznymi sprawami. To wszystko Chrystus, można powiedzieć, za nas załatwił, za nas rozwiązał. Załatwił to wtedy, kiedy umierał za nas na krzyżu, a zmartwychwstając uczynił nas współuczestnikami tego wszystkiego. Zmartwychwstajemy w Chrystusie, nasze zmartwychwstanie jest w Chrystusie i dzięki temu rzeczywiście może być pełne nadziei, przesłaniem pełnym radości, przesłaniem pełnym optymizmu. Nie takiego płytkiego, doczesnego, związanego, nie wiem, z ładną pogodą, wiosną, wolnym czasem, czy innymi rzeczami, które często się kojarzą właśnie ludziom w okresie w ogóle świąt wielkanocnych, ale też w ogóle w okresie wiosny. Na zakończenie jeszcze chcę przeczytać jeden wiersz. Będzie to wiersz 28. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy i też sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Ostatecznym celem tego wszystkiego, co Bóg robił na przestrzeni dziejów, co można powiedzieć, co Bóg robi z tym stworzonym światem, którego mamy okazję być cząstką i który możemy troszeczkę poznawać, jest to, że cały ten świat wraca z powrotem do harmonii z Bogiem, do społeczności z Bogiem. I to jest nasza nadzieja, to jest nasze oczekiwanie. W tym wszystkim we wszystkim jest oczywiście Syn, który tego dzieła dla Boga dokona. Ten Syn, który dla Boga odniesie zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i szatanem. Ten Syn, który przyprowadzi przed Boży tron czystą oblubienicę w postaci dzieci swoich, odkupionych Jego własną krwią. I w tym wszystkim we wszystkim, moi drodzy, zdajmy sobie sprawę z tego, jest też miejsce dla nas. My też tam jesteśmy w tym wszystkim, bo to jest dzieło Boga, po to Chrystus przyszedł, po to Chrystus umarł, po to Chrystus zmartwychwstał. Aby w momencie, kiedy już cały ten świat wróci do swojego porządku, wróci do wszystko na swoje miejsce, to w tej nowej uporządkowanej rzeczywistości my, którzy zmartwychwstaniemy w Chrystusie, mamy swoje miejsce. Zatem nie musimy się bać zmartwychwstania, nie musimy się bać pytań o przyszłość, wręcz przeciwnie, w Chrystusie, zmartwychwstając w Chrystusie, mamy tam wszystkie odpowiedzi i mamy rozwiązanie wszystkich tych pytań i w Nim mają one swoje błogosławione zakończenie. Niech Jemu będzie chwała za to wszystko, co dokonał dla nas, za Jego śmierć na krzyżu, za Jego zmartwychwstanie, za Jego zwycięstwo nad diabłem, grzechem i śmiercią. Amen.